Czytanie z Księgi Kronik, rozdział 17, wersety od 1 do 14. Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w pałacu cedrowym, arka zaś przymierza pańskiego pod zasłonami namiotu. Natan powiedział do Dawida: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz tejże samej nocy Bóg skierował do Natana następujące słowa: idź i powiem słudze Dawidowi. To mówi Pan: nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem Izraela, aż do tego dnia, ale przechodziłem z namiotu do namiotu lub przybytku. Gdziekolwiek wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów, którym nakazałem paść mój lud, czy powiedziałem kiedykolwiek: dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego, a teraz przemówisz do mojego sługi Dawida. To mówi Pan zastępów: zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś, i wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadzę go, i będzie mieszkał na swoim miejscu. Nie poruszy się on już, i ludzie nikczemni nie będą go już niszczyć jak dawniej. Od czasów, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem izraelskim, poniżę wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywyższę, bo zbuduję ci dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po tobie, którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę jego królowanie. On zbuduje mi dom, a ja utwierdzę tron jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Łaskawości mojej nie cofnę od niego, jak cofnąłem od tego, który był przed tobą. Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na wieki będę sławił łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś: na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem mojemu słudze Dawidowi. Utrwalę Twoje potomstwo na wieki i tron Twój umocnię na wszystkie pokolenia. On będzie wołał do mnie: tyś jest moim ojcem, moim Bogiem, opoką mego zbawienia. Na wieki zachowam dla niego łaskę i trwałe będzie moje z nim przymierze. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego to święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to Maria rzekła: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Zwiastowanie. Wczoraj mówiłem, jak można by to samo słowo inaczej ująć, może bardziej trafnie, celnie, a tak jesteśmy osłuchani, zwiastowani. No zwiastowanie to jej, dla niej. Otóż tak naprawdę był to moment powołania Maryi do misji względem nas. A więc tam się działy nasze sprawy. Dlatego też słuchając o tym, co się wydarzyło w Nazarecie, raczej myślcie w sercu: oto Maria jest powołana do tego, żeby pełnić w stosunku do mnie, do rodziny ludzkiej, wyjątkową misję. Powołana, powołana. Anioł odszedł, a przyszedł Bóg do jej wnętrza, jako do matki. Przyszedł Bóg, by przyjąć od niej ciało, człowieczeństwo, by to człowieczeństwo mogło być barankiem Bożym. A jako matka będzie miała udział w tej tęce, w tej nowej postawie w stosunku do zła w rodzinie ludzkiej. W tym powołaniu Maryi jest wyraźne nawiązanie do tego, o czym mówi pierwsze czytanie. A to, o czym mówi pierwsze czytanie, wydarzyło się ile stuleci wcześniej? 10 000 lat wcześniej. Patrzcie, jaką Bóg ma głowę. Pamiętał, że 1000 lat temu obiecał. My byśmy już nie pamiętali. Jest to mój ulubiony tekst, a wczoraj troszeczkę poszperałem po komentarzach na ten temat i wszyscy bibliści gdaczą jedno. Było to największe wydarzenie w Starym Testamencie. Było to też, powiedzmy, zwiastowanie Dawidowi, królowi Dawidowi. Lepiej, powiedzmy, powołanie jego rodu. Myśmy przeczytali z pierwszej księgi Kronik, z rozdziału 17, o tym wydarzeniu. A w lekcjonarzu macie to samo w drugiej księdze Samuela, rozdział 7. Dlaczego tak postąpiłem? Dlatego, że Ewangelia Łukasza swoim rodowodem zaczyna się od Adama i Ewy, od początku świata. I dotyczy całej ludzkości, a nie tylko potomstwa Abrahama. Jeśli otworzycie pierwszą księgę Kronik, to na początku będzie rodowód ludzkości od Adama. Ta księga zaczyna się od Abrahama. Ta obietnica, dlaczego są te dwa ujęcia w drugiej księdze Samuela i w pierwszej księdze Kronik? Ujęcia tego samego wydarzenia. Otóż ta obietnica, że będzie zbudowana świątynia dla niewidzialnego Boga, który jest w niebie. Będzie zbudowana na ziemi. Ta obietnica była realizowana i przez ludzi, i o tym mówi druga księga Samuela, i przez Boga, ponieważ ludzie nie byli w stanie. Dlatego Bóg wyraził zdziwienie: czy ty, Dawidzie, możesz mi zbudować dom, zamieszkanie? Coś takiego, gdzie ja mógłbym zamieszkać? No nie żartuj. Ty nie zbudujesz. Ale ja ci daję obietnicę, że z twego rodu przyjdzie ktoś, kto to uczyni. Zbuduje mi mieszkanie, ale nie z kamieni, nie z drzewa cedrowego, bo mieszkanie, świątynia już jest zbudowana, tylko tam trzeba Boga prowadzić. To jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek to duch, dusza i ciało. Przez ciało mieszkamy w tym świecie z innymi ludźmi. Przez duszę też mieszkamy w ludzkiej społeczności, w rodzinach. Tak samo mówimy, tak samo się kłócimy. Ale przez ducha jesteśmy stworzeni do tego, żeby w nas zamieszkał Duch Boży, Duch Ojca. Rzecz miała się tak, że Dawid w końcu podstępem zdobył na Jebuzytach Jerozolimę i uważał, że to już jest jego miasto, miasto Dawida, bo za to zdobycie podstępem wynagrodził tego swego wodza, który potrafił tego dokonać. Przeszedł kanałami. Oczywiście zbudował sobie pałac drzewa cedrowego, pachnącego. A w ogrodzie jego, w namiocie, była arka. I pewnego razu, gdy wyszedł sobie na spacer, dachów tam nie było, tylko miejsce do spaceru, do odpoczynku, spojrzał z góry i zobaczył: o, mój król i pan, mój Bóg, mieszka w namiocie lichym, a ja tu taki zadowolony, dumny. I poczuł się okropnym grzesznikiem, niewdzięcznym. Powinien najpierw wybudować najpiękniejszą z możliwych świątyń świata dla Boga prawdziwego. I naprawdę się przestraszył, że myśli o sobie, a nie o Bogu. I wtedy złożył, modlił się, na pewno przepraszał Boga, złożył przysięgę, o której mówi Psalm 132. Pamiętaj, Panie Dawidowi, cały trud jego, o tym, jak złożył przysięgę przed Panem, związał się ślubem przed mocnym Jakubem. Nie wyjdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana mieszkania mocnego Jakuba, dopóki nie znajdę miejsca pod świątynię. Przez to chciałbym Cię przeprosić, Boże Jahwe, któremu wszystko ja zawdzięczam, któremu zawdzięcza wszystko mój naród. Będzie to rodzaj ekspiacji. No a później wybrał się do proroka Natana, który był mu dany przez Boga jako głos wewnętrzny i podzielił się tą wiadomością. Natan oczywiście zachwycony, że taka świątynia zaistnieje, że to się będzie podobać Bogu. Tymczasem nocą Bóg budzi Natana i mówi: idź, musisz sprostować, idź do Dawida. To bogowie pogańscy mieszkają w takich świątyniach, bo oni nie są osobami, nie mają miłości, to im tam dobrze, w murach. Bogowie pogańscy, myślicie po pogańsku. Bo ja, stwarzając człowieka, jego wnętrze stworzyłem jako świątynię dla mnie, bo to jest moje dziecko, a ojciec zawsze być w dziecku, a dziecko w ojcu być jedno. Idź i sprostuj to wszystko. Czy ty jesteś w stanie sprawić, żeby Bóg zamieszkał we wnętrzu każdego człowieka, twoim i każdego człowieka? Dawidzie, nie dasz rady. Ale ponieważ Tak bardzo tego pragnąłeś, takiego wstrząsu doświadczyłeś. To ja Ci obiecuję, że z Twego rodu przyjdzie ktoś, kto to zrobi. Mając na myśli to, co się wydarzyło 1000 lat później, poczynając od zwiastowania, a ja mówię od powołania Maryi, by tę obietnicę spełnić. Bóg w człowieku, Bóg w człowieku, Bóg w człowieku. Człowiek w Bogu, jedno dziecko z ojcem, ojciec z dzieckiem. I to powinno być głoszone i tak przeżywane. Pozwolił Bóg na to, że Dawid przygotował z natchnienia Ducha Świętego i projekt, i przygotował materiały. Czytamy: mój ten synek Salomon, który będzie moim następcą, takie to kruche chuchro, on nie ma tej krzepy, którą ja mam. Oczywiście z natchnienia Ducha Świętego przygotował projekt, który był niczym innym, tylko jakby zasygnalizowaniem natury Boga, że człowiek przez ciało jest w tym świecie, przez duszę w świecie ludzi, przez ducha w świecie Boga. Sąd święte świętych, miejsce święte i przecionek. Ale w świętym świętych Arka, która zapowiadała Trójcę Świętą, Jezusa Chrystusa, Maryję. Dwaj aniołowie nad Arką, to oczywiście Maryja i Jezus, Jezus i Maryja, proszący o spełnienie tej obietnicy. Wybrałem ujęcie według pierwszej księgi Kronik, rozdział 17. Dlaczego? Dlatego, że było dwóch wykonawców tej obietnicy, ludzie i Bóg. Zaczął Salomon to realizować i zbudował jeden z 7 cudów świata starożytnego. Jeden z 7, gdy chodzi o architekturę. Piękny projekt, kapiące od złota. Ale niestety z czasem kult tej świątyni Salomona był taki, że Bóg wskazał na unicestwienie tej świątyni przez ręce pogan, przez Babilończyków. Mnie tam nie ma. Ponieważ kult polegał na tym, że składano ofiary Bogu, czyli chciano sobie przez ofiary Boga kupić. A Bóg takiego nie lubi, takiego kultu. Dzisiaj wielu wiernych kupuje Pana Boga przez mszę świętą. Kult rozumiany jako kupczenie. Ja Ci daję, a Ty mi daj. Dobres. Daję, a Ty mi daj. Czyli Bożej dobroci nie trzeba kupować. Nie trzeba kupować przez ofiarę. Bóg już ma wszystko, nic mu nie dodamy. Lepszym go nie zrobimy przez ofiarę. Kult polega na tym, że człowiek zawierza w kulcie swoje życie Bogu, oddaje. Jako istota wolna, rozumna, dziecko powierza się ojcu. Dziecko nie dlatego się powierza ojcu. Najpierw mu tatusiu, ja ci daję tu cukierka, zjedz, a później weź mi na ręce. To człowiek mniej więcej tak się zachowuje. Bóg jest uczczony wtedy, kiedy człowiek zawierza siebie i oddaje się do dyspozycji, ponieważ ty masz plan i Ty masz moc wykonania tego planu. Ja Ci się oddaję. I to Jezus nazwał, jeżeli się nie staniecie jako dzieci, kto jest większy? Kto więcej daje? Kto bardziej kupuje sobie Boga? A więc przed niewolą babilońską, poczynając od Salomona, ludzie próbowali sobie zbudować świątynię, kult tej świątyni i oczekiwali na Mesjasza. Ale tam nie było kultu Słowa Bożego. Z czasem ten kult się tak zdegenerował, że Boga Jahwe postawili na równi z bogami płodności. Co było to? Rękami pogan rozwalić. Kult bez Pisma Świętego. Bez słuchania Boga. Dlatego zaistniała niewola babilońska, jedyna możliwość reformowania człowieka. I tam w niewoli zrozumieli swój grzech i w niewoli zaczęli kodyfikować, tworzyć Pismo Święte. Dopiero w niewoli babilońskiej. I to, co mamy w Starym Testamencie, a więc ten pierwszy hymn o stworzeniu świata, to już jest hymn o drugim stworzeniu świata, o zbawieniu. na obozach biblijnych o tym mówię, w ciągu 7 dni. To znaczy, to jest hymn o tym, że te dni to 7 darów Ducha Świętego, które nas uzdolniają do sakramentu świętych, i później 4 katechezy o raju, Kain, Abel, Potop, Noe, Arka, wieża Babel. To są wszystko zapowiedzi zbawienia w Jezusie Chrystusie. Zapowiedzi 4 Ewangelii. Wszystko to się narodziło w niewoli babilońskiej. Ba, w książeczce, którą macie, tajemnica 2 tablic, tam na końcu jest taka mapka, jak to Pismo Święte powstawało. Jest mapka, która mówi, że 4 Ewangelie mają swoje odpowiednie księgi w Starym Testamencie, a więc Pięcioksiąg Mojżesza jest wewnętrznie związany przez 5 mów z Ewangelią Mateusza, z Ewangelią Marka, Księga Jozuego, Sędziów, Lud, 1, 2 Samuela i Królewskie, jak szatan bawił się Izraelem, że ich doprowadził do niewoli babilońskiej, że trzeba dobrze przestudiować Ewangelię Marka, żeby rozpoznać, jakimi kanałami zły duch wchodzi i jak to ilustrowane jest w Starym Testamencie. No i wreszcie mamy Księgę Kronik, Tobiasza, Judy, Estery itd. I to jest, te księgi zapowiadają Ewangelię Łukasza od początku świata, od Adama i Ewy. Kiedy człowiek przegrał, zaczyna tę obietnicę zbudowania świątyni dla Boga realizować sam Bóg w Maryi, o której jest mowa w księdze Judyty, Estery, Tobiaszu. Jeżeli Maryja jest powołana zwiastowaniu do misji, do spełnienia tego wielkiego pragnienia i Ojca, i człowieka, które powinno być, żeby Bóg był Bogiem w nas, w naszym wnętrzu, to Izrael nie może być czekać na Mesjasza, tylko dla nas przyjdzie Mesjasz, a my damy popalić goju. Tylko Izrael musi być na poziomie miłości wszystkich narodów. Tego nie było w Izraelu. I dążmy do wniosków. Szatan będzie bardzo, bardzo zatroskany o to, żebyśmy budowali te świątynie takie, jak mamy tutaj Święty Lipsy. Żebyśmy, nie znając Pisma Świętego, pragnienia Ojca i w gruncie rzeczy pragnienia każdego człowieka, że każdy człowiek pragnie doświadczyć Boga żywego, empirycznie, będzie bardzo zatroskany o budowę, że cały swój geniusz, architekci, artyści rzucą, a później proboszczowie świętyli, w to, żeby pieścić mury. I uważają, że jest wszystko w porządku. Ba, każą się chwalić. Ja nie mogę chwalić. Gdyby słyszeli to, co ja mówię, to by mnie nie poświętyli. Na pokucie, w więzieniu, w Gdyni. A ja to już mówię od lat, jeszcze studentem o tym mówię. Ale ogólnie zyskałem opinię, to taki nawiedzony facet. No i siedzę cicho na swoim stryszku i czekam. Chodzi o to, żeby o tym wiedzieć. Przed Bożym Narodzeniem to jest nam przypominane, bo oczywiście przez Fiat Maryi Bóg stanął po naszej stronie razem z nią. Bóg stanął po stronie grzesznika w tajemnicy Wielkiego Piątku, krzyża. Ja wam przez 3 lata mówiłem prawdę, ale was się tak to rozsierdziło, że tylko mnie chcecie zniszczyć w krzyżu. A ja właśnie w krzyżu powiem wam, popatrzcie, jak Ojciec was miłuje. Moim kosztem i kosztem Maryi. Moim pragnieniem jest tylko to, żebyście nie przyjechali do Świętej Lidki na Boże Narodzenie, nie pośpiewali kolęd, no i ewentualnie się wyspowiadali tak 5 przez 10, przyjęli Komunię Świętą. Nie chodzi o to, żebym ja wprowadził Ojca w wasze wnętrze, z waszego życia, z waszego wnętrza, czyli żywą świątynię. Żeby była ta żywa świątynia z naszych wnętrz, musimy naprawić błąd, który popełnili Ludzie, budując, realizując tę obietnicę daną Dawidowi, wzgardzili słowem. Proroków likwidowali, Pisma Święte nie czytali. Przypomniał Jan Chrzciciel, weźcie tłumowi. Proroka Izajasza, taki nudny. I ta słabość została nam aż do dziś. Życzliwe patrzenie na Pismo Święte i życie prywatne. Więcej czasu poświęcamy telewizji niż Pismu Święte. Tu jest życie w telewizji. A tam, no, coś tam jest, ale mało atrakcyjne. W Paryżu kiedyś, przed laty, przed Bożym Narodzeniem, jakiś Francuz, artysta, bo w Francji, jeżeli jest wierzący, to jest jakiś taki, że tak powiem, wyższej półki człowiek. To jak byłem we Francji 9 miesięcy, to mi wjeżdżałem z takim księdzem, który w Lyonie był duszpasterzem Polaków po obozie koncentracyjnym. Mówi, proszę ojca, tam jest garstka, tam jest młode małżeństwo i garstka dzieci. Gdyby ojciec poszedł i pozdrowił po francusku, powiedział, nie będzie pochylony z Chrystus, to od razu by odpowiedzieli ojcu. To są na pewno katolicy. Jeżeli są wierzący, to na ogół na 100%. Jakiś artysta na wystawie znanej, uczęszczanej umieścił ramy. Ramy arcydzieł. Takie, że jak ktoś zobaczył te ramy, to od razu wszedł w nadziei, że tam jest coś, jeszcze jakiś obraz. Podchodził tylko ramy. I u dołu podpisane Boże Narodzenie. Ramy ze względu na Boże Narodzenie zaistniały. Tylko, że nie ma nic z Bożego Narodzenia. W ten sposób scharakteryzował to, co się dzisiaj w Polsce dzieje przed Bożym Narodzeniem. Zakupy, tłumy, prezenty, pożyczki, głowienie się. Nic modlitw, nic refleksji, nic przygotowania, o co to chodzi według Pisma Świętego. A po co? Przecież wiadomo. Pójść do kościoła, pokolędować, później usiąść i konsumować. Ramy. Znowu nam zostały ramy. Piękne, wspaniałe ramy. I troska o te ramy. W młodości mego kapłańskiego powołania były to czasy jeszcze stalinowskie, reżimu. Było takie pismo dla studentów itd. Chyba już nie ma. Kiedyś tam przeczytałem taki fakt opisany, autentyczny, z Indii. Jakiś maharadża, legendarnie bogaty, upatrzył sobie dziewczynę tak niezwykłej urody, że nikt już nie patrzył na niego, tylko na tę jego żonę. Nieszczęście chciało, że w krótkim czasie po zaślubinach mu zmarła. Rozpacz, jak ją unieśmiertelić, więc rozpisał konkurs na cały świat, napisał do największych artystów, przyszły te prace. No i jeden pomysł mu się bardzo spodobał, zrealizował go i w tym pomniku gdzieś tam w centrum była trumna jego miłości. No ale lata swoje robią. Patrzył na inne. Znalazł sobie kogoś innego. Ale uroda tego pomnika była tak wielka, że od czasu do czasu miał potrzebę pójść tam i z pewną odległością sobie posiedzieć, popodziwiać ten pomnik. Już kontaktu duchowego z tą swoją dawną żoną nie miał. To jej trumna tam była w środku. Już nie miał. Tylko kontemplował. Zresztą do tego pomnika zaczęły chodzić wycieczki, żeby podziwiać ją sztuki. I w ogóle ich nie zauważał tej trumny. Tylko mówili, no to na cześć i tak dalej. Ale przedmiotem podziwu pomnik to dzieło. Tak jest tajemnicą Bożego Narodzenia. Że urósł tam taki pomnik obyczajów, tradycji. Ale dlaczego? To już nie bardzo. I dobrze, że jest taka Ewangelia, która przypomina, że jednak wszystko szło ku temu, żeby z wnętrza człowieka uczynić żywą świątynię dla Boga żywego. Bóg Ojciec, który posłał Jezusa i później Ducha Świętego, w nas, a my w Ojcu. Oczywiście wczoraj ku swemu zdumieniu w takim wydaniu Biblii Jerozolimskiej w komentarzu przeczytałem komentarz. To wcale tutaj nie chodzi o potępienie tych świątyń zewnętrznych. Oczywiście, tylko że kłopot polega na tym, że myśmy zapomnieli, że chodzi o świątynię wewnętrzną. Cały czas entuzjazm. Człowiek chce się pomodlić, no to zamiast się zwrócić do Pana Przymierza, który się sprzymierzył ze mną na śmierć i życie, leci do kościoła. A siostra zakonna mówi, jak wyjechała jakąś nową okolicę i odprawiała rekolekcję, zapytała ludzi, gdzie jest najbliższy kościół, w którym kierunku. No, proszę siostry, tam 15 kilometrów tam i tam. No to wszystkie rozmyślania w tym kierunku robiła. Dopiero jak była na jednej szkole biblijnej Świętej Lipce, mówi, proszę ojca, nie przyznamy się do tego. Tak jesteśmy wychowani, taka jest tradycja. Otóż tym wszystkim, którzy by chcieli to, co mówię, kwestionować, to trzeba przypomnieć spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni, która w pewnym momencie chciała zmienić temat rozmowy z Jezusem. Bo Jezus jej mówi, masz już piątego, to nie jest twój. A ciąży tyle przerwałaś, że hej. Więc szybko mówi, no my tutaj Boga czcimy, Boga Jahwe na górze Garizim, a wy mówicie, że na górze w Jerozolimie trzeba Boga czcić tamtej świątyni. I Jezus jej powiedział, przyjdzie czas, już się zaczął, kiedy nie będziecie Boga prawdziwego czcić ani na górze Garizim, ani na górze w Jerozolimie, żadnej świątyni, tylko będziecie Boga czcić w duchu i prawdzie. W duchu człowieka po pięćdziesiątnicy i w prawdzie, o Bogu i o człowieku. A ta prawda przechodzi przez krzyż i zmartwychwstanie. Jak Bóg, kim ty jesteś, to krzyż, a zmartwychwstanie, kim Bóg pragnie być dla ciebie. Dlaczego Bóg tak się uparł? Bo Bóg, uzdrawiając człowieka, obecniając się w człowieku, chce uzdrowić źródło historii. Tego, co się dzieje w historii. Źródło, przyczyna pomysłów podboju innych narodów, wywyższania się różnych partii. No i tego udania przez przyjeżdżanie do kościoła, tych budy. Krótko mówiąc, żeby człowieka cysternę, a wiadomo, w cysternach woda gnije, cuchnie, zamienić na żywe źródła, wody żywej, czego sobie i wam życzę. Amen.